Sejm opowiedział się wczoraj za dalszymi pracami nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Obie propozycje prezydenta trafiają teraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a z nami jest przewodniczący tej komisji, pan poseł Stanisław Piotrowicz. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Panie pośle, ta debata miała też taki swoisty kształt. Przeciwko dalszemu procedowaniu była Platforma Obywatelska, była Nowoczesna, temperatura na razie może nie miała 100 stopni, no ale z pewnością była to już taka temperatura dosyć gorąca, że wspomnę choćby zachowanie pana posła Michała Szczerby. Niemniej jednak prace trwają, prace trafiają teraz do komisji i jak pan skomentuje, panie pośle, tę debatę, która za nami, no i posiedzenie komisji, które przed nami w środę chyba, jeśli dobrze pamiętam.
Można powiedzieć, że rozpaczliwa walka o zachowanie tego, co jest. A dlaczego opozycja tak walczy o to, żeby w wymiarze sprawiedliwości się nic nie zmieniło? Znowu zasłania się takimi hasłami o niezawisłości sądów, o bezstronności sądów, o wolnych sądach. Zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi, a przecież nie o to chodzi. Zasłania się demokracją, a jednocześnie nie chce uszanować werdyktu demokratycznego. A więc to są tylko szyldy, za którymi skrywane są właściwe intencje. Mianowicie intencją jest to, ażeby sądy pozostały w takim kształcie, w jakim są, bo one dobrze służyły establishmentowi III RP. I o to przede wszystkim chodzi. To sądy miały być gwarantem tego, że się w Polsce nic nie zmieni. Parlament może zmieniać ustawy, może wprowadzać reformy, a kto będzie ostatecznie decydował? Ten, co stosuje prawo w praktyce, a więc sądy. Sądy, które sobie teraz jeszcze i uzurpują prawo do tego, żeby decydować o wykładni konstytucji, a więc żeby prowadzić tak zwaną rozproszoną kontrolę konstytucyjności, a więc znowu chodzi o to, żeby Polska była nie demokracją, a sędziokracją. Sędziokracją, w którym nie obywatele będą decydować o tym, jakie będzie ich państwo, tylko sędziowie. Sędziowie nie mający żadnej demokratycznej legitymacji, bo przecież społeczeństwo względem sędziów nie ma żadnych uprawnień. I to jest zupełne oderwanie tej sytuacji od obowiązków wynikających z konstytucji. Konstytucja powiadała, ja to wielokrotnie przytaczam, mówi o trójpodziale władz, ale i równowadze władz. A więc władza sądownicza nie może stać ponad wszystkimi władzami, a tak właśnie chce dzisiejsza opozycja, żeby władza sądownicza stała poza wszystkimi władzami. Dlaczego oni tak chcą, żeby ta władza sądownicza była ponad wszystkimi władzami? Bo ta władza sądownicza właśnie im służyła, nie narodowi, nie ludziom, tylko im. No ale przecież nie mogą mówić, że chcemy zachować, bo te sądy są nasze. Tylko teraz, kiedy my chcemy zbudować sądy, które będą służyć ludziom, to oni powiadają, że my zawłaszczamy sądy, że upolityczniamy sądy i tak dalej. To są znowu hasła. Ja myślę, że obywatele się, Polacy na to się nabrać nie dadzą. I nie dają się nabierać. Dlatego domagają się Polacy głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. I się rodzi pytanie, no to co, opozycja jest głucha na głos Polaków? To jest opozycja w demokratycznym państwie powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Powinna się ścigać z rządzącymi, by zjednać sobie jak najwięcej Polaków do własnych rozwiązań, do własnych propozycji. A tymczasem, przepraszam, opozycja robi zupełnie coś odwrotnego, wbrew oczekiwaniom społecznym. Mało tego, nie szanuje demokracji, nie szanuje wyborów, podejmuje wysiłki, bo tak to przecież trzeba nazwać, ulica i zagranica, ażeby przemocą zdobyć władzę. Przemocą zdobyć władzę, a nie w drodze legalnych, demokratycznych wyborów. O to chodzi. Jeżeli dziś, ja mówiłem z mównicy sejmowej, że konstytucja to nie jest taka książeczka, którą się wymachuje i powiada się konstytucja. Konstytucja to jest najważniejszy akt prawny, który winien być przestrzegany. A ja się pytam, no to wobec tego, gdzie by była konstytucja wtedy, kiedy rozkradano majątek narodowy? Gdzie była konstytucja, kiedy pozbawiano obywateli ich podstawowych praw? Gdzie była wtedy konstytucja, kiedy pozbawiano dóbr, rozkradano? Myślę chociażby o tym sztandarowym Ambergold. Gdzie była konstytucja wtedy, kiedy sądy, kiedy dokonywano dzikiej reprywatyzacji? Trzeba przecież zwrócić uwagę na to, że w tych patologicznych procesach rozkradania społeczeństwa w jakimś stopniu uczestniczyły sądy poprzez wydawanie rozmaitych postanowień, decyzji i tak dalej. Przecież bez udziału czynnika sądowego nie byłaby możliwa taka dzika reprywatyzacja. Gdyby sądy wypełniały i prokuratury swoje obowiązki, należycie, nie doszłoby do rozgrabienia majątku narodowego, nie doszłoby do tej słynnej afery Ambergold i wielu, wielu innych. No, w związku z tym dziś jest obawa po stronie tych, którzy czerpali korzyści ze sprawowania władzy, często czerpali je z naruszeniem prawa, oni się dziś obawiają, że sprawiedliwe sądy, bezstronne sądy, niezawisłe sądy mogą dokonać rozliczeń. A więc na dobrą sprawę protestujący nie walczą o dobro Polaków, o prawa i wolności obywatelskie. Oni walczą o własne interesy i o zagwarantowanie bezkarności.
Panie pośle, wczoraj także odbyła się demonstracja pod pałacem pana prezydenta, bo przypomnijmy, że są to ustawy, które wchodzą do parlamentu z inicjatywy pana prezydenta i teraz nad nimi pochylać się będzie Komisja Sprawiedliwości. Posłowie będą mogli nanosić poprawki. Wśród demonstrujących w Warszawie byli oczywiście politycy Platformy Obywatelskiej, jak choćby Borys Budka, czy Nowoczesnej, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz, czy też ubiegająca się o przewodnictwo w Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, ale byli także tacy obywatele jak Bartosz Kramek, który wsławił się instrukcją opublikowaną, jak wygasić rząd, to w grudniu było, jak generał Dukaczewski, jak pani Holland, jak ksiądz Lemański, jak Ryszard Sznepf, były ambasador, jak Marcin Antosiewicz, były reporter TVP. Ci wszyscy ludzie jednoczą się w obronie, jak mówią, wolności, demokracji, wolnych sądów, wolnych mediów i mają transparenty i do was zapuka Prawo i Sprawiedliwość.
No cóż, widać, kto się jednoczy. Widać, że nie uzyskuje wsparcia społecznego. Polacy są na tyle mądrzy, że orientują się, o co chodzi. I stąd te demonstracje nie są już tak liczne. Demonstracje skupiają samych zainteresowanych tym, żeby było tak, jak było. Względnie rzeczywiście może się tam pojawić pewna część społeczeństwa, która przychodzi w dobrej wierze, ale została tak zmanipulowana. Więc myślę, że szalenie ważne jest, żeby do tych ludzi dotrzeć z przekazem i pokazać, o co właściwie chodzi. Chodzi o wąskie grupowe interesy tych ludzi, którzy mieli w minionym okresie uprzywilejowaną pozycję i którzy bronią dziś swoich przywilejów, ale nie mogą krzyczeć, że chcemy obronić własną pozycję, chcemy dorwać się do władzy. Chodzi, to się czasami przecież pojawia, ale powiadają, że to niby w trosce o prawa człowieka, o prawa obywatela. Próbują straszyć ludzi, tak jak straszyli przecież przez całe minione lata, kiedy likwidowano, bo użyję tego sformułowania, likwidowano państwo polskie, a tym dobitnym przykładem jest chociażby stwierdzenie ówczesnego, prominentnego ministra z tamtego rządu, że Polska istnieje tylko teoretycznie. To nie jest nasz wymysł. To była tamta diagnoza tamtego stanu rzeczy. A więc likwidowano państwo. Oni chcą do tego wrócić, bo dla nich jest ważne tylko mieć władzę, czerpać z niej pożytki, a nie służyć ludziom i służyć państwu. Bo kiedy się ludziom będzie żyło lepiej? Wtedy, kiedy państwo będzie silne, kiedy państwo nie da się okradać innym, kiedy państwo będzie sprawiedliwie zarządzane. W wtedy każdy może się rozwijać, może się w tym państwie czuć bezpiecznie, no i może wzrastać dobrobyt. Państwo rozkradane przez czynniki zewnętrzne, rozkradane poprzez wąskie grupy uprzywilejowane różnych mafiozów, będzie państwem słabym i w takim państwie ludziom nie może się żyć lepiej. Z pustego i Salomon nie naleje. W związku z tym, żeby ludzie mogli czerpać, by przeciętni, każdy Polak mógł czerpać pożytki z rozwoju gospodarczego, to musi być państwo sprawiedliwie zarządzane. No i ten wzrost gospodarczy musi następować. I dziś mamy taką sytuację, że wzrost gospodarczy postępuje w niespotykanym tempie. Zazdroszczą nam nawet ci na zachód od Polski, że gospodarka się rozwija, że się rozrasta i że żyje się Polakom coraz lepiej. No przecież to nie chodzi o praworządność w Polsce, tym z zachodu. Im chodzi o to, że Polska się nie chce dać tak okradać, jak była okradana w minionym okresie czasu. A przecież minister Morawiecki, premier Morawiecki mówił, o jakie potężne pieniądze chodzi. Ja tylko obrazowo powiem, że dopóki nie uszczelniliśmy tej gospodarki paliwowej, to do Polski dzień w dzień wjeżdżało 700 cystern z paliwem poza ewidencją podatkową. Poza ewidencją podatkową. To jest taki obrazowy przykład rozkradania Polski. No a skoro to uszczelniliśmy i nie mogą czerpać korzyści inne państwa, chcę powiedzieć, że największym beneficjentem z tej działalności to byli Niemcy i Holendrzy, no to jest zrozumiałe, że krzyczą, że w Polsce jest praworządność zagrożona. No znowu nieprawda, znowu szyld, za który się chowają. Od kiedy to tak państwa ościenne troszczą się o praworządność w Polsce? Wtedy, kiedy ta praworządność była łamana, jakoś dziwnie milczały. A teraz, kiedy władzę sprawuje demokratycznie wyłoniony rząd i będzie ją sprawował do następnych wyborów, jeżeli wyborcy zdecydują inaczej, to odejdzie. Zresztą my nigdy nie przejawialiśmy postawy kurczowego trzymania się władzy. Daliśmy temu wyraz w 2007 roku, kiedy nie można było Polski reformować, ze względu na to, że nie mieliśmy takiej większości w parlamencie, żeby móc realizować swój program, proszę bardzo, poddaliśmy się werdyktowi społeczeństwa. Doprowadziliśmy do wcześniejszego rozwiązania parlamentu, proszę bardzo, niech naród wybierze. Stało się tak, że naród wybrał inaczej. Myśmy pogodzili się z werdyktem. Myśmy przez całe 8 minionych lat wsłuchiwali się w głos Polaków, przygotowywali program i zdobyliśmy władzę w demokratycznych wyborach. Mało tego, można jeszcze dziś powiedzieć, że wzrasta poparcie społeczne dla rządzących, bo zabiegamy o to, żeby być w oczach naszych wyborców wiarygodnymi i stąd punkt po punkcie realizujemy nasz program wyborczy. I w ramach tego programu jest również obiecana społeczeństwu i oczekiwana przez społeczeństwo reforma wymiaru sprawiedliwości. Dlatego nie zabraknie nam determinacji w tym, żeby do tej reformy zmierzać. Zresztą już co zrobiliśmy, stało się inaczej. W lipcu ustawy zostały zawetowane, ale podejmujemy ten wysiłek jeszcze raz. Mamy nadzieję, że tym razem skutecznie.
A czy posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka to najbliższe, gdzie będą procedowane ustawy prezydenckie? Czy ono będzie wyglądało pana zdaniem podobnie jak to posiedzenia lipcowe i kto przedstawi też, bo rozumiem, że teraz wchodzą ustawy, komisja, w ramach Komisji Sprawiedliwości można nanosić różnego rodzaju poprawki do ustaw zgłoszonych przez pana prezydenta, że są poprawki, które każdy z członków komisji będzie mógł wnieść, czyli i posłowie większości rządzącej i opozycji, ale też są te poprawki, które zostały uzgodnione w toku rozmów prezesa Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem. Kto wniesie te, tak nazwę to roboczo, oficjalne poprawki?
No, poprawki, tutaj nie ma innych procedur. Mogą wnosić te poprawki na posiedzeniach komisji tylko posłowie. Kilku posłów, trzech posłów może wnieść taką poprawkę. I komisja będzie nad tą poprawką dyskutowała, będzie wysłuchiwane stanowisko przedstawicieli pana prezydenta, bo będą uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Będą w posiedzeniu komisji uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, będą uczestniczyć legislatorzy, a więc specjaliści, prawnicy sejmowi, którzy zajmują się redakcją, tak to ogólnie powiem, przepisów. To są specjaliści właśnie z dziedziny redagowania prawa. Będą uczestniczyć również przedstawiciele zainteresowanych podmiotów, a więc będzie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiciel Sądu Najwyższego, no i być może, że jeszcze inne podmioty, jeżeli takie zainteresowanie wykażą. Z tego, co wiemy, to przecież pan prezydent również deklaruje pewną elastyczność i niewykluczone, że i ze strony kancelarii pana prezydenta będzie jakaś sugestia nieznacznej zmiany pierwotnie zaproponowanego przepisu. To wszystko jest przed nami, natomiast jaki będzie klimat, jaka atmosfera, ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby było tak, aby każdy poseł mógł się wypowiedzieć, mógł zabrać głos. Natomiast będę starał się reagować wtedy, kiedy będzie to prowadziło do nadużyć, do obstrukcji, kiedy nie będzie chodziło o to, żeby wybrzmiały argumenty, ale po to, żeby zająć czas, a żebyśmy nie dali rady. Proszę zwrócić uwagę, że podczas poprzednich posiedzeń komisji nie chodziło przecież o żadną dyskusję, ale składać takie wnioski formalne, tak długo przemawiać, tak długo odczytywać rozmaite znane dokumenty, odczytywać je po kilka razy. Chodziło o to, żeby grać na zmęczenie, żebyśmy nie zdążyli od rana do późnej nocy, bo potem, gdy będzie wieczór, będzie można krzyczeć, że obradujemy nocą. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy wręcz przeciwnie, zaczynamy rano, chodzi o to, żebyśmy mogli procedować, ale myślę, że opozycja też daje obraz i świadectwo o sobie. Z przyjemnością wysłucham argumentów strony przeciwnej, tych krytycznych, natomiast przykre jest to, kiedy próbuje się sprowadzać w ogóle parlament do atmosfery bazaru. A tak to niestety jest. Czynią to posłowie opozycji i potem ci sami posłowie zwracają uwagę, jaki to fatalny obraz parlamentu idzie w świat. A więc jaka to jest hipokryzja i jakie to jest zakłamanie. Warto też zwrócić uwagę, że ci posłowie, którzy używają języka agresywnego, ci posłowie, którzy znieważają, oni stale występują z inicjatywami, że trzeba przyjąć prawo o ustawę zakazującą mowy nienawiści. No, można było powiedzieć, więc wystarczy powściągnąć własny język, a niepotrzebna będzie do tego ustawa. Więc to jest taka przewrotność tego działania.
Bardzo dziękuję. Czekamy zatem na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ono już w przyszłym tygodniu. Czekamy na owoce tego posiedzenia. A jaki będzie klimat, to rzeczywiście zobaczymy. Pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący komisji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.